Chwała Bogu. Chciałbym dzisiaj, abyśmy się skupili na słowem usługi. Słowo diakon również wyraża to samo słowo. Może być na przykład Rada Diakonów i ona brzmi tak dumnie, a z greckiego to słowo oznacza jako uległy, poddany, usługujący. Spróbujmy sobie dzisiaj nieco zobaczyć do słowa na temat słowa usługi. Pewien ewangelista wjeżdżał kiedyś do Pakistanu, to jest kraj muzułmański, i na granicy musiał podać swój zawód. A skoro był usługującym, tym, który służy, użył słowa minister. Okazuje się, że słowo minister to dosłownie znaczy służący, usługujący. I został potraktowany jako minister z rządu Stanów Zjednoczonych. Więc do tego możemy zrozumieć, że wszyscy panowie ministrowie tak naprawdę to są nasi. Zupełnie to nie pasuje do usługujący. Kiedy otworzymy sobie pierwszą księgę Mojżeszową, już na samym początku, na samym pierwszym zdaniu, dwa słowa. To jest na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ale my skoncentrujemy się na słowie stworzył Bóg. I to jest jak gdyby Bóg jak gdyby otwiera przed nami tym, kim jest. On stworzył, a tak naprawdę On stworzyli. I słowo Bóg jest słowem Elohim, czyli On stworzyli niebo i ziemię. I tutaj otwiera przed nami swój charakter. Charakter, jaki go cechuje. To jest ta postawa Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to jest postawa trzech osób zależnych od siebie. Syn nigdy nie stara się być Ojcem w znaczeniu wyższości. Duch Święty nigdy nie stara się być wyższy niż Jezus. Każdy każdemu jest poddany. Abyśmy mogli to zrozumieć, to otwórzmy sobie Jana 5 rozdział. Jezus tutaj świadczy o tym w wersecie 19. 5:19. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ten werset wyraźnie nam pokazuje, że to jest jak gdyby utożsamiane z nami jako z Jego Kościołem. Nie możemy nic czynić innego niż Jezus. On jest naszym wzorem. I to, co On mówił, my mówimy. W 5 rozdziale Jana, w 30 wersecie, Jezus ponownie składa takie świadectwo. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę. A sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. To jest to, co jest jak gdyby utożsamiane z nami samymi. Kiedy jakby pokazuje nam to nasz wzór. Nasz wzór, że to jest postawa, uległość. To jest poddanie się. Tu w tym pierwszym wersecie z Księgi Mojżeszowej można powiedzieć, że ten charakter zaczął się zanim czas się zaczął i trwa ponad wieczność. Jana 8:28. Dalej będziemy mogli obserwować tą samą postawę Syna względem Ojca. Dlatego to jest tak ważne, abyśmy również mogli to naśladować. Wtedy rzekł Jezus: gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie Ojciec nauczył. Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co Jemu się podoba. To jest ta ciągła postawa, którą potrzebujemy zachować. W Jana 15:10 czy nie wierzysz? Tu jest, że kto mnie widział, już w 9 wersecie. To jest rozmowa Jezusa z Filipem. W 9 wersecie odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie. To jest 14 rozdział, przepraszam. 14 rozdział 9, potem przejdziemy do 15. Odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i mnie nie poznałeś, Filipie? Kto mnie widział, Ojca widział. Jak możesz mówić po każdym Ojca? Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Jana 15:10 mamy: jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, tak jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Mamy tutaj tak dużo tych świadectw. Dlatego ja zawsze mówię, że jeżeli jest jakiś werset, to ten werset musi mieć swoich jak gdyby świadków. Jeżeli werset ma kilka świadków, lub więcej, to ma niesamowite znaczenie w Biblii. Oczywiście my wiemy, że w dzisiejszym świecie, w świecie zewnętrznym, słowo sługa nie jest postrzegane pozytywnie. Ale oddanie się Bogu poprzez uwielbienie Jego, wejście w to uwielbienie powoduje wzajemną relację. My uwielbiamy i czujemy uwielbienie. Znosimy się na wyższym. Teraz popatrzymy nieco na relację Ducha Świętego w stosunku do Jezusa. W 15 rozdziale Jana, w 26 wersecie, gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. W 16 rozdziale, 13 werset i 14. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo ja idę do Ojca. Przepraszam, to był 16, 13, 14. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo On sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam poznajmi. On mnie uwielbi, gdy z mego weźmie i wam poznajmi. Ja chciałem teraz tutaj skupić się na pewnym zagadnieniem czasów dzisiejszych, że jeśli coś oddaje hołd człowiekowi lub wywyższa jakąś doktrynę albo sprawia, że jakiś kościół ma wysokie mniemanie, to możemy być pewni, że nie zostało to zainspirowane przez Ducha Świętego. Ja także już jestem przy tym, to od razu postaram się dać pewien przykład. Spotkam się z taką teorią dotyczącą, to jest związane z Duchem Świętym i chodzi o mówienie innymi językami, że właściwie to są te języki, które występują na człowieka i one są jakby właściwe, natomiast te, które w jakiś inny sposób, czy inny sposób, to może się okazać, że one nie są właściwe. Ja odniosę się do Biblii, dlatego że nie ma nic innego, jak to, co mówi Słowo Boże. Ponieważ jeżeli Duch Święty chce uwielbić Jezusa i chce to zrobić przez dla siebie właściwy sposób, to będzie to robił tak, jak mówi Słowo Boże. Odnieśmy się do apostolskich do drugiego rozdziału i tam mamy zesłanie Ducha Świętego. Chcielibyśmy sobie, znaczy chciałbym, abyście zrozumieli, jakie jest moje stanowisko w związku z tym, dlatego że uważam, że tak mówi Biblia i że to jest właściwe. Ja nawróciłem się w latach 80., kiedy jak gdyby szefem nauczania w kościele był akurat brat naszego pastora i tak to przyjąłem. Tak to przyjąłem, tak to zrozumiałem i tak to działało. W Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale mamy zesłanie Ducha Świętego. Bóg sam zaingerował, Duch Święty sam zaingerował. Przyszedł, wstąpił na apostołów i mówili innymi językami. I mamy tutaj to, że zostało to bezpośrednio działanie Ducha Świętego poprzez Jego osobistą inicjatywę. Ale kiedy popatrzymy dalej, to w Dziejach Apostolskich, w 8 rozdziale, mamy taką historię, gdzie była ogłoszona wieść o Jezusie w Filipii. I mamy tutaj coś takiego, że najpierw głoszona była Ewangelia. Ta Ewangelia została przyjęta i tam został wysłany Jan. I właśnie pytanie, po co? 8:17. Przepraszam, chodzi o Samarię. Filip głosił w Samarii i po jego głoszeniu wysłano tam Piotra i Jana. Kiedy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się z nimi, to jest od wersetu 14, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był i jeszcze nie stąpił, bo byli tylko chrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymali Ducha Świętego. Mamy tutaj drugi ze sposobów wkładanie rąk. Kolejnym takim przykładem jest 10 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr udał się do rodziny Korneliusza i zwiastował tam słowo. I w Dziejach Apostolskich, to jest 10 rozdział, 44 werset, mamy podobną historię jak w drugim, kiedy Piotr mówił. Wstąpił Duch Święty. I mamy również ingerencję Bożą bezpośrednią, z góry. Ja znałem bodajże dwóch ludzi, którzy otrzymali Ducha Świętego przez ingerencję z góry. I to jest w porządku. Ale szczerze przyznam, że znałem tysiące wierzących, którzy otrzymali Ducha Świętego przez wkładanie rąk. Może przeczytajmy sobie ten werset, Dzieje Apostolskie, 10 rozdział. 44. Kiedy Piotr jeszcze mówił te słowa, wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I zdumili się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, iż na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili innymi językami. W 19 rozdziale mamy kolejną historię, kiedy Paweł był w okolicach Efezu, spotkał tam uczniów i pytał ich, czy słyszeli o Duchu Świętym. Oni byli tylko ochrzczeni chrztem Jonowym. A gdy w 6 wersecie 19 rozdziału mamy coś takiego. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Ja myślę, że to zrobił Duch Święty, by uwielbić Jezusa. Ja osobiście powiem szczerze, że kiedy modlę się na językach, to więcej przeżywam możliwości społeczności z Bogiem. Tajemnica tkwi w tak zwanym słowie w Duchu. W Duchu Świętym. Jeżeli kiedyś mieliśmy taką konferencję muzyczną, przyjechali tam tacy muzycy, to były lata 80. Dzisiaj to już normalne, ale w tamtych czasach to chrześcijanie to patrzyli inaczej. Jeżeli był jakiś wierzący w oczy Bogu, to patrzyli na niego tak lekko nie tak. To były takie czasy. Kiedy, pamiętam, była taka historia z pewną, była konferencja i wyszła ta pewna dziewczyna i miała mini. To nasi wierzący od razu. Ale ktoś powiedział, ona ze Stanów. O, ze Stanów po prostu. W Polsce to nie było do pomyślenia, żeby młoda kobieta chodziła w mini. Natomiast oni byli ze służby misyjnej. Okej. Okay. Tak samo mocno kończyli. I ci ludzie nam powiedzieli coś takiego. My gramy muzykę chrześcijańską. W Duchu Świętym. To nie jest świecka muzyka. To, że mam kolczyk, to jest ciało, to jest coś zewnętrznego. Ale my jesteśmy pełni oddania Bogu. Jeszcze parę lat musieliśmy się z tym gryźć w Polsce, zanim w jakimś sensie zostało to zupełnie już dla nas, to nas nie raziło. I ta cała, wszystko jest, polega na jednym słowie, w Duchu Świętym. Dlatego, że Duch Święty chce oddać chwałę Bogu. Wracamy do naszej służby. Mateusz w 20 rozdziale. Kiedyś mieliśmy wszyscy Biblię, dlatego ten, który szukał, miał lżej, ponieważ ten czas szukania właśnie tak wyglądał, że każdy w miarę w tym samym czasie znalazł. Mateusz 20 rozdział, 25 werset. Mamy tutaj to, co kiedyś już wspominałem. To jest ta historia, myślę, że ona dotyczy czasów tysiącletniego panowania Jezusa Chrystusa, kiedy ten sposób psychologii na świecie dojdzie już do takiego poziomu. Sami widzimy, że czasy między latami 70. a czasami teraz to jest zupełnie inaczej. Lata 70. starsza osoba mogła zwrócić jakąś uwagę młodemu człowiekowi, który szedł ulicą, być może zapalił go kryjomu. Dzisiaj to jest zupełnie nie do pomyślenia. Ten młody człowiek taki myślał, myśli, że ten stary by się schował. Taki mamy czas. Kiedyś był szacunek z tego starszych osób. Ale Jezus przywoławszy ich rzekł: wiecie, iż księżęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą się samowolnie. Nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między wami być wielki, niech będzie waszym sługą. Ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I ja myślę, że wtedy już taka psychologia społeczeństwa dojdzie. A że jeden będzie chciał służyć drugiemu, ponieważ zrozumie, jaki to jest przywilej, aby każdy mógł pomagać drugiemu. Dlatego w naszym chrześcijaństwie mamy takie sformułowania: jeśli chcesz żyć, potrzebujesz umrzeć. Jeśli chcesz być wielki, trzeba być sługą. Jeśli chcemy się wspiąć wysoko, trzeba zejść w dół. Inaczej mówiąc, jak chcesz wysoko zajść, to jest uwarunkowane, z jakiego niskiego poziomu zaczniesz. Mateusz 20:28, o czym czytaliśmy, mamy tu słowo, że Jezus przyszedł, aby oddać życie za wielu. I to jest to pytanie, czy nas jest stać? Jak byśmy się czuli, kiedy trzeba byłoby ponieść jakąś stratę za drugiego? Nie znamy siebie jeszcze osobiście, ale w momencie, kiedy to się dzieje, jesteśmy wtedy dopiero w stanie sami siebie sprawdzić. Teraz zwrócimy się do czasów ostatniego rzeczy. Tam zauważyliśmy, że Jezus zrobił coś, umył uczniom nogi. Nasuwa mi się tutaj pewien taka humoreska, ponieważ żeby umyć komuś nogi, trzeba klęczeć przed tym człowiekiem. Trzeba klęknąć przed drugą osobą. Kiedyś, w latach 80. i 90., myślę, że obecnie też to jest, była taka służba i to się zdarzało. Dzisiaj tego już nie widzę, albo być może jest, ale nie widzę. Sprawdzano ludziom długość nóg. Polegało to na tym, że trzeba było usługujący potrzebował pójść z przodu, złapać za kostki i przy wyciągniętych nogach sprawdzał, czy te kostki się schodzą. Jeżeli noga była jedna dłuższa, to wyglądało to tak. I modlono się o nogi i po prostu noga rosła i się wyrównywała. I wielu z tych usługujących, albo mówiąc ich kolegów, mówiło, że to nie jest dla ciebie godne. Co robisz? To zniszczy tę służbę. Ale ten usługujący, który się o to modlił, wiedział, jakie to jest potrzebne, ponieważ albo osoba hulała, albo potrzebowała tą wkładkę ortopedyczną i wiele takich usług w tym kierunku. Nie wiem, dlaczego dzisiaj tego nie ma. Ale pamiętam taką historię z jednym ze zborowników. U nas w Dębicy to było bardzo popularne. Jedna osoba się modliła, ludzie przyjeżdżali, aby oglądać chyba, albo też się modli, co niektórzy. Ale była taka historia, który on rzadko przychodził, ale był członkiem naszego zboru. Siedział i patrzył blisko. I patrzył jak tak, 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 tak. Nie wierzy. Widzieć cud i nie wierzyć. Ale tak. A teraz wrócimy do ostatniej wieczerzy. W Jana 13 rozdziale. Jana 13 rozdział. Od 12 do 15 wersetu. Gdy więc umył nogi ich, przymknął szaty swoje i znów usiadł i rzekł do nich: czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem. I słusznie mówicie, bo nim jestem. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem wasze nogi, to winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Tu mamy postawę naszego Pana, który to czyni. No, ciekawe, jakby współzborownik mówi: umyj mi nogi. Pewnie nie byłoby żadnego problemu, się domyślam z tym, bo to by było proste. W wersecie 16: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od Pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Tu widzimy relację naszego Pana, dla którego nie było żadnego problemu, aby być sługą. W wersecie 17. Jeśli to wiecie, i tu jest ciekawa rzecz, ten werset mówi o pewnym, jak gdyby, błogosławieństwie. Jeśli to wiecie, a skąd można wiedzieć? Jeśli tego nie robisz, to nie wiesz, a to wiecie. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście. Słowo błogosławiony ma swój wydźwięk w świecie duchowym. Że to znaczy mniej więcej tyle, że jesteście gotowi na poświęcenia.
gotowi na poświęcenie. Błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Nie zawahasz się. Nie zawahasz się usłyszeć swojemu bliźniemu, swojemu bratu. Przypomina się to taki aforyzm z łazienki, że jedni uważają, że należy myć ręce, a drudzy po prostu je myją. Więc czasami to jest tak, że my bardzo chętnie, nie wiem, czy pamiętacie, takie było dwóch jeden opowiada taką historię o dwóch ludziach. Jeden powiedział coś takiego: pójdę. A potem nie poszedł. A drugi, jak to mówią, spóźnił się, zagotował się, ale potem poszedł. I który był błogosławiony? Ten. Chociaż się zagotował, ale to zrobił. I my, kiedy stajemy w tym chrześcijańskiej walce o koronę wieczności, też tak mówimy na początku. Wszystko zrobimy. Tu pójdziemy, tam pójdziemy. A po latach się okazuje, jak nam to wychodzi. Myślę, że ci, którzy obliczają swoje zdolności, to się trochę tak wzduszą. Ale pójdą. Pójdą. Mamy taką historię o rybach. To jest mały fragmencik z Jana 21:9. To była taka sytuacja, w której my się nie znajdujemy. To jest taka sytuacja troszkę, nie wiadomo, jak do tego podejść. Jezus umarł, już się im pojawiał, zmartwychwstał, ale nie mieli jakiejś takiej jasnej sytuacji. Co się dzieje? W wersecie trzecim, w 21 rozdziale, Piotr mówi: ja idę łowić ryby. Bo właśnie już nie wiedział, co robić. Nie miał jak gdyby tego takiego. Czasami to jest w naszym życiu. To się dzieje, tamto się dzieje, siapto się dzieje. I my chwilowo nie wiemy, co robić. W tym wypadku to było coś więcej, dlatego że Jezus ich nauczał, a potem ich zostawił, jak gdyby, i dla nich to była konsternacja. I komu zaufamy w tej służbie? My, którym dane jest Słowo Boże, my czasami mamy problem z tak zwanym grzechem niezależności. Przyjrzyjmy się samym sobie. Jesteśmy w jakiejś sytuacji, gdzie naprawdę powinniśmy zaufać Bogu i martwimy się. Bardzo się martwimy. Staramy się, boimy się. Lub inne emocje nas dopadają. Jak trudno jest przeskoczyć w zaufanie Bogu. Jak trudno jest wziąć ten werset, aby na niego złożyć te ciężary i uczuć ulgę, poczuć tą ulgę. Boże, potrafisz. Boże, w Tobie jest chronienie. Ty nas chronisz. Ty jesteś naszym bezpieczeństwem. Bo w momencie, kiedy my się boimy, to jesteśmy coś jak bogowie. To my tu rzucimy. Potrzebujemy Bożej ochrony. W Dziejach Apostolskich, w 28 wersecie, chodzi mi tylko o fragment postawy Pawła, kiedy był na Malcie. I naprawdę to jest Dzieje Apostolskie 28:3. To jest taki mały fragmencik, tylko w zasadzie, kiedy statek się także rozbił, oni byli w sytuacji dosyć trudnej. Dzieje 28:3. Ale Paweł miał pewną postawę. On nie usiadł ze zmęczenia. Tutaj od drugiego zacznę. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość. Rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno. A gdy Paweł zgarniał kupę chrustu, chodzi o postawę Pawła. On nie siadł. On był już wyuczony usługiwać. Nawet w takiej sytuacji, kiedy statek się rozbił, deszcz, wszystko było jakby na przekór. Jeszcze go żmija poprosiła. Ale był czynny w służbie. Już na koniec mam jeszcze taką historię. Pamiętamy wszyscy doskonale z pierwszej Mojżeszowej z 21 rozdziału. To była historia, w której wysłano sługę, aby zdobył, jakby przyprowadził żonę dla Izaaka. I sługa ten przybył na miejsce, tam, gdzie pojono wielbłądy, i modlił się tam, aby tam mógł spotkać kogoś. Powiem tylko tyle, że taki wielbłąd podobno wybija około 100 do 150 litrów wody. Jeżeli Rebeka, chcąc napoić te zwierzęta, to musiała co najmniej wyciągnąć prawie z 1000 litrów wody. No, nie wiem, jak to zrobiła, ale coś takiego, jest takie słowo krzepki. Nawet jak starsi ludzie są krzepcy, to jesteśmy tacy. Oni nas jak gdyby pobudzają, starsi ludzie. Więc on szukał kogoś, kto był jak gdyby takim krzepcem. To zależało. Ja myślę, że dzisiejszy Kościół też potrzebuje tego słowa, tego słowa krzepki, żywy, energiczny, mający coś w sobie. Tu możemy sobie powiedzieć, że Abraham tak samo w historii, tam były te dwie historie. Pierwsza to jest, kiedy Abraham szedł z Izaakiem na ofiarowanie, gdzie Abraham pełnił, można taki synonim, że to jest jak gdyby coś w rodzaju, on był Bogiem, Izaak był Jezusem. A tutaj, jeśli chodzi o tego sługę, to możemy powiedzieć, że to był jakby taki synonim Ducha Świętego, który poszedł tej żony szukać. I chodzi o pewne tylko takie znaczenia, takie jak gdyby symbole, które chciałem tutaj użyć. Kiedy okazało się, że to jest ta właściwie Rebeka, to przyozdobił Rebekę w kosztowności. I ja myślę, że Duch Święty, ja myślę, że jest potrzeba, tak powiem wprost. Kiedyś w latach 70. to zdanie byłoby mniej więcej zrelacjonowane tak, że zastanawiające jest, jak duża jest potrzeba przyozdobienia Kościoła. Dzisiaj musimy powiedzieć, jest potrzeba, aby Kościół był przyozdobiony darami Ducha Świętego. Jakie są takie rzeczy? Jest potrzeba. Bo jako oblubienica, jakie mamy ozdoby? Rozumiemy. My potrzebujemy mieć te ozdoby, kiedy staniemy przed Panem. Te Jego dary. Amen.